Szczęść Boże, dzień dobry, wszystkich serdecznie pozdrawiam, serdecznie do naszych radiosłuchaczy. Rozpoczynamy katechezę eucharystyczną w ramach Kongresu Eucharystycznego Diecezji Ełckiej. Nazywam się ksiądz Marek Bednarski, jestem proboszczem w katedrze ełckiej, wykładowcą Starego Testamentu w seminarium duchownym i jednocześnie przewodnikiem po Ziemi Świętej. Mam zaszczyt zaprosić Państwa i zaprowadzić w taką duchową podróż i chciałbym, abyśmy ją rozpoczęli od Jerozolimy. Jerozolima jest miastem dosyć niebezpiecznym, zamkniętym i takim miejscem jest też szczególna przestrzeń na religijnej mapie Jerozolimy, jaką jest Wieczernik. Miejsce, gdzie Chrystus ustanowił Eucharystię, gdzie ona po raz pierwszy się zrealizowała, miejsce, gdzie Chrystus ustanowił sakrament kapłaństwa, miejsce szczególne. Może oczami wyobraźni tu widzimy jakąś ogromną przestrzeń, ale to miejsce, które nazywamy Wieczernikiem, jest wielkości takiego salonu przy przeciętnym mieszkaniu. I pierwsza msza święta i pierwsza komunia święta w historii świata odbyła się w pokoju na piętrze niewielkiego domu, położonego około 300 metrów od ówczesnego pałacu arcykapłanów żydowskich Annasza i Kajfasza. I to może być dla Państwa ciekawe, odbyła się w pozycji półleżącej, bo tak spożywano wówczas posiłki, a szczególnie w tej pozycji spożywano specjalną kolację, którą Żydzi nazywali Paschą. Pozycja półleżąca była w czasach Jezusa postawą wskazującą na bycie wolnym człowiekiem. W czasie uczty paschalnej dziecko pytało najstarszego członka rodziny, dlaczego my, Żydzi, spożywamy Paschę w pozycji leżącej. I wówczas najstarszy członek rodziny mówił, dlatego, że wyszliśmy z Egiptu, gdzie byliśmy niewolnikami, a jesteśmy teraz ludźmi wolnymi. I w tamtych czasach, w starożytności, była to oznaka bycia wolnym człowiekiem. Na stojąco jedli wówczas niewolnicy, co jest swego rodzaju ciekawostką, bo współczesny człowiek, będący w niewoli ciągłego pośpiechu, w niewoli zarabiania, bardzo często je szybko i na stojąco lub bierze posiłek z okienka do auta. Atmosfera pierwszej mszy w historii powinna była być radosna, jak każda żydowska Pascha, jednak wydaje się, że uczniowie przeczuwali, że radosne hosanna sprzed kilku dni z niedzieli palmowej szybko pójdzie w niepamięć. Najspokojniejszy był Jezus, który stwierdził, że gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Uczta paschalna była dla Żydów najważniejszym ze świąt. W czasie celebracji Paschy sięgano do przeszłości, do wyjścia z niewoli egipskiej, do przejścia przez Morze Czerwone i do zawartego pod Synajem Przymierza. Nie chodziło tu jednak o historyczne sentymenty czy słodkie wspomnienia. Ta uczta miała jakby przenieść w czasie i sprawić, że kolejne pokolenie mogło doświadczyć wyjścia z niewoli, doświadczyć żywej obecności Boga, który na pustyni synajskiej manifestował swoją obecność w słupie obłoku i ognia. Pascha przypominała o tym, że Bóg jest blisko człowieka, a szczególnie człowieka bezradnego i zniewolonego. Była ona wyrazem tęsknoty samego Stwórcy, który po grzechu pierwszych rodziców pierwszy wyruszył szukać człowieka. I to wszystko dzieje się także i aktualizuje w tej nowej Pasze, jaką jest Eucharystia. Izraelici na skutek długiego pobytu w Egipcie, w niewoli egipskiej, odzwyczaili się od obecności jedynego Boga w ich życiu. Można powiedzieć, że w kraju wielu bożków zapomnieli o jedynym Bogu, który ich ukochał. I to jest też taka sytuacja egzystencjalna współczesnego pokolenia. Jesteśmy świadkami wielu współczesnych zniewoleń, wielu niewoli, różnych uzależnień, ciągłego pośpiechu, braku czasu dla innych. Niemniej jednak to, co dokonało się w historii Izraela, dokonuje się także w historii życia każdego z nas, o ile na to Panu Bogu pozwolimy. Ta bliskość Boga w czasie wędrówki przez pustynię Syna jest jeszcze bliższa w tym, co się dzieje w Eucharystii. Zapowiada to i pięknie oddaje prorok Ozeasz, który mówi mniej więcej takie słowa. Możemy je odczytać w księdze Ozeasza w 11 rozdziale, na początku 11 rozdziału. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem i syna swego wezwałem z Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode mnie. Składali ofiary Baalom i bożkom palili kadzidła. A przecież ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem. Oni zaś nie rozumieli, że przywracałem im zdrowie. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem je. I tutaj Ozeasz daje nam przepiękny obraz komunii pomiędzy Bogiem Zbawcą a Izraelitami. W ubóstwie ludzkiego języka pokazuje nam Ojca, który z czułością pochyla się nad małym dzieckiem. Jedynym argumentem, którym chce przekonać do siebie, jest miłość. W końcu mówi o nakarmieniu niemowlęcia. To nie jest tylko czynność wynikająca z biologicznej potrzeby organizmu. To często środek uspokajający dla płaczącego i niespokojnego dziecka. Myślę, że słucha nas wielu rodziców i każdy z rodziców doskonale zna ten moment, kiedy nakarmione dziecko ufnie usypia w ramionach taty lub mamy. W tym obrazie Ozeaszowym jedyną czynną stroną tej reakcji jest ojciec, Dziecko tylko przyjmuje. Piękny starotestamentalny obraz, który duchowo interpretuje wyjście z Egiptu, ale jednocześnie zapowiada to, co dokonuje się w Eucharystii. Bóg nas podnosi, karmi sobą i tuli do swego policzka. Sama droga przez pustynię synajską była czasem wyraźnej obecności Boga, który towarzysząc Izraelitom karmił ich na pustyni manną i przepiórkami. Jezus bardzo mocno podkreślał, że te znaki Bożej miłości i troski były zapowiedzią czegoś bardziej ważnego. Gdy nakarmił tysiące ludzi na pustkowiu, rozmnażając chleb, mówił o tym, że da ludziom jeszcze coś bardziej cennego. I w Ewangelii świętego Jana w 6 rozdziale znajduje się cała mowa Jezusa, nawiązująca do biblijnej manny i do wędrówki przez pustynię synajską. Mówił Jezus o tym, że pokarm, który zstępował z nieba za sprawą Mojżesza, miał za zadanie podtrzymać życie doczesne. O sobie natomiast Jezus mówił, że jest chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Kto go będzie jeść, nie umrze na wieki. I dalej mówił, że ciało jego jest prawdziwym pokarmem, a krew jego jest prawdziwym napojem. Możemy sobie tylko wyobrazić reakcję słuchaczy. Musieli być w dużym szoku. Żydom, którym nie wolno było spożywać krwi, wydawało się może, że się przesłyszeli, że to może jakaś pełna metafor, przypowieść o sensie symbolicznym. Tak też to widzi wiele kościołów protestanckich, które odrzuciły wiarę w realną obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii. I ewangelista Jan opisuje nam gwałtowny sprzeciw słuchaczy Jezusa, którzy przestali za Nim chodzić. Mówią takie słowa: trudna jest ta mowa, któż je może słuchać? I ta reakcja świadczy o tym, że zrozumieli, że Jezus im nie mówi w języku metaforycznym, ale mówi im o autentycznej Jego obecności w chlebie. Podkreśla to język grecki Ewangelii Jana. Ciało jest tam określone słowem sarx, co oznacza dosłownie mięśnie, mięso, a Grecji w Ewangelii Jana na ogólne określenie ciała używa się słowa soma. Na czynność jedzenia w kontekście mowy eucharystycznej ewangelista używa słowa trogo, co dosłownie oznacza gryźć, zamiast ogólnego słowa estio, czyli jeść, spożywać. Co to oznacza? Tak jak na początku Ewangelii święty Jan podkreśla, że słowo logos, Bóg, stało się ciałem, sarx egeneto, czyli Bóg realnie, naprawdę, a nie symbolicznie stał się człowiekiem, tak i w Eucharystii słowo logos, Bóg realnie, naprawdę, dokonuje chlebowcielenia. Staje się obecny na stałe wśród nas w postaciach eucharystycznych. Wielu uczniów Jezusa po tym wystąpieniu w synagodze w Kafarnaum przestało w Niego wierzyć. Ich reakcja została zapisana w słynnych słowach, które jeszcze raz warto przytoczyć. Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Trudna jest ta prawda do przyjęcia. Kto może za nią iść? Słuchacze Jezusa byli co najmniej zszokowani treścią Jego nauczania. Jawił im się jak jakiś oszust albo człowiek obłąkany. A co my sami byśmy pomyśleli o człowieku, który mówiłby do nas, abyśmy jedli jego ciało, pili jego krew? Co więcej, ten człowiek mówi do nas, że ten pokarm ma dać życie wieczne, nie tylko po śmierci, ale już tu i teraz. Czy to jakaś forma kanibalizmu? W niektórych prymitywnych kulturach w Afryce czy Nowej Gwinei praktykowano rytualny kanibalizm, wierząc, że zjedzenie ciała, a szczególnie serca przeciwnika, pozwala posiąść siłę wroga i jego ducha. Jezus jednak nie mówi o jakiejś magii, tajemniczym rytuale, który będzie skutkował tym, że pojawi się lek na śmierć. Jezusa można zrozumieć dopiero w perspektywie zmartwychwstania. Tu nie chodzi o spożywanie martwego osobnika z Galilei, ale o ciało uwielbione, wymykające się prawom fizyki, o ciało zmartwychwstałego Pana, Boga, który stał się człowiekiem. To, co Jezus przekazuje w swojej mowie eucharystycznej, jest możliwe do przyjęcia pod tym jednym warunkiem. Coś takiego może powiedzieć i uczynić tylko Bóg. Dokładnie tak samo jak u zarania dziejów. Rzekł Bóg, niech się stanie światłość, i stała się światłość. Eucharystia dokonuje się nie mocą słowa kapłana, ale mocą słowa samego Boga, który powiedział: to czyńcie na moją pamiątkę. Eucharystia jest kolejną granicą, którą Bóg ośmiela się przekraczać. Często jest to granica, którą my ludzie Mu wyznaczamy. Mówimy samemu Bogu, co Mu wypada, a co nie wypada robić. A Bóg te granice, które Mu wyznacza nasza wiara i niewiara, delikatnie przekracza, nie chcąc niczym ująć naszej wolności. Możesz w to uwierzyć i możesz nie wierzyć. To Twoja decyzja, Twój wybór. Bóg niczego nam nie narzuca. Bez wątpienia wcielenie Boga, wybranie przez Niego człowieczeństwa, jest taką granicą, którą On przekracza. Jego wkroczenie fizyczne w historię ludzkości u jednych wywołuje niedowierzanie, i zachwyt, ale u innych krzyk oburzenia. Jak to opisał święty Jan Paweł II w książce Przekroczyć próg nadziei, ten krzyk oburzenia na wcielenie Boga, na Jego bliskość, nazywa się synagoga i islam. Te dwie wielkie religie monoteistyczne nie akceptują tego uniżenia się Boga. Nie wierzą w Boga, który z miłości jest w stanie przyjąć człowieczeństwo. Po to, aby nie tylko być naszym ojcem, gdzieś tam z daleka, ale także bratem, kimś, kto jest bardzo blisko. Nic dziwnego, że krzyk oburzenia może wywołać i wywołuje kolejna granica, którą Bóg przekracza. Chce być z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nie tylko w mistycznym swoim ciele, jakim jest Kościół, ale również w Eucharystii, która ten Kościół ożywia. W Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia Kościoła, jest jego najbardziej boskim pierwiastkiem. Nie da się, moi drodzy, Eucharystii zrozumieć bez wiary w nieskończoną miłość Boga. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nigdy nie odstąpi od Ciebie, mówi Pan. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Życzę dobrego popołudnia, dobrego dnia. Szczęść Boże wszystkim.